Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 18 grudnia tego roku minister spraw zagranicznych Republiki Białoruś, Władimir Makiej, udzielił wywiadu dla telewizji Arti Arabik, w którym zapowiedział, że jego kraj rozważa możliwość rozmieszczenia broni jądrowej jako jedną z możliwych odpowiedzi na przyszłe ewentualne działania NATO na terytorium Polski. Ta wypowiedź koresponduje z tym, co powiedział także Aleksandr Łukaszenka pod koniec listopada tego roku, kiedy mówił, że zwróci się do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina o przekazanie Białorusi broni jądrowej, jeśli podobne systemy NATO zostaną rozmieszczone w Polsce. Listopadowa wypowiedź prezydenta Łukaszenki padła w kontekście wahań Republiki Federalnej Niemiec wobec utrzymywania na swoim terytorium amerykańskiej broni jądrowej. Chodzi oczywiście o natowski program współdzielenia tej broni, nuclear sharing. W ramach tego odstraszania Stany Zjednoczone rozmieściły broń jądrową nie tylko w Niemczech, ale także w Turcji, Holandii, Włoszech czy Belgii. Natomiast koalicja tworząca nowy niemiecki rząd, ta koalicja, która składa się z SDP, z Zielonych i z FDP, zdecydowała, że jednak Berlin pozostanie częścią umowy, a Niemcy nie będą żądać od Stanów Zjednoczonych usunięcia bomb atomowych ze swojego terytorium. Tutaj oczywiście te szacunki mówią o tym, że w niemieckiej bazie lotniczej Bichel przechowywanych jest około 20 amerykańskich bomb atomowych, ale to oczywiście jest kwestią tajemnicy wojskowej, tajemnicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast wypowiedź ministra Makieja już wkomponowuje się w całą narrację państwa związkowego Rosji i Białorusi w kontekście rosyjskiej propozycji zawarcia nowego traktatu o bezpieczeństwie w Europie i myślę, że w taki sposób należy to odczytywać. Warto zadać pytanie, dlaczego doszło do tak silnej wolty w polityce białoruskiej, ponieważ Białoruś od początku właściwie swojego istnienia, od czasu dezintegracji Związku Sowieckiego, była jednym z liderów rozbrojenia jądrowego. Już w 1990 roku w deklaracji o suwerenności państwowej Republiki Białoruś mieliśmy do czynienia z deklaracją uczynienia terytorium Białorusi strefą wolną od broni jądrowej. W 1992 roku Białoruś sformalizowała swoje członkostwo w układzie o redukcji zbrojeń strategicznych. Układ START podpisała wówczas tak zwany protokół lizboński. Ten krok był bardzo ściśle związany z najważniejszą taką decyzją polityczną związaną z kwestią rozbrojenia o przystąpieniu do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W lipcu 1993 roku Białoruś formalnie właśnie przystąpiła do tego układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, stając się tym samym pierwszym państwem, które dobrowolnie zrezygnowało z możliwości posiadania broni jądrowej. I oczywiście jako spadkobierca, jako jeden ze spadkobierców Związku Sowieckiego. I tutaj warto przywołać memorandum budapesztańskie z 5 grudnia 1994 roku. To memorandum, które najczęściej jest obecnie cytowane w kontekście zrzeczenia się przez Ukrainę broni jądrowej w zamian za gwarancję niepodzielności terytorium i zachowania suwerenności państwowej, ale warto powiedzieć, że wówczas również Wielka Brytania, Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone również udzieliły Białorusi gwarancji bezpieczeństwa, co zostało właśnie także udokumentowane w memorandum budapesztańskim. W zamian za zrzeczenie się broni jądrowej, w zamian za formalne przystąpienie do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, co nastąpiło w lipcu, tak jak powiedziałem, 1993 roku, 5 grudnia 1994 te trzy państwa udzieliły Białorusi gwarancji bezpieczeństwa. Ostatecznie wycofanie broni jądrowej z terytorium Białorusi, mówimy o tej sowieckiej broni jądrowej, zostało zakończone w listopadzie 1996 roku. Przez ostatnie dwie dekady Białoruś aktywnie była zaangażowana w popieranie rozbrojenia jądrowego. Między innymi poparła podpisanie przez Federację Rosyjską i Stany Zjednoczone układu Nowy Start o redukcji zbrojeń strategicznych, co nastąpiło w roku 2010. Także tutaj dyplomacja białoruska wyraziła zadowolenie, jeśli chodzi o przedłużenie tego traktatu o 5 lat na początku 2021 roku. Zresztą tutaj warto zauważyć, że Białoruś deklarowała rozwijanie i wzmacnianie mechanizmów układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zwiększanie jego skuteczności, deklarowała pomoc, jeśli chodzi o osiągnięcie porozumienia w sprawie wyników chociażby 10. konferencji przeglądowej, która jest planowana w Nowym Jorku na początek 2022 roku. Zresztą wielokrotnie była ta konferencja przekładana w związku z różnymi obostrzeniami, covidowymi obostrzeniami. Natomiast też warto zauważyć, że Białoruś jest pełnoprawną stroną traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu. I od 1992 roku wycofała ze swojego terytorium 584 pociski rakietowe właśnie średniego i krótkiego zasięgu, a następnie je zlikwidowała na byłych poligonach Związku Sowieckiego. Ten traktat INF, był zresztą w dyplomacji białoruskiej traktowany bardzo, bardzo poważnie i Białoruś starała się przedstawiać jako jeden z takich, no, można powiedzieć, filarów budowania tej nowej regionalnej architektury bezpieczeństwa i po wypowiedzeniu tego traktatu w 2019 roku MSZ białoruski wyraził swoje ubolewanie. Tutaj warto wspomnieć, że już 2 lutego 2019 roku Stany Zjednoczone zawiesiły stosowanie traktatu o tej całkowitej likwidacji pocisków krótkiego i średniego zasięgu. Ten traktat był zresztą podpisany ze Związkiem Sowieckim jeszcze w okresie zimnej wojny, już u schyłku zimnej wojny w 1987 roku. Traktat ten zakazywał produkcji, posiadania i testowania wystrzeliwanych z lądu pocisków manewrujących i pocisków balistycznych o zasięgu między 500 a 5500 kilometrów. Dyplomacja białoruska starała się wypełnić tę lukę prawną po traktacie INF, inicjując przyjęcie wielostronnej deklaracji politycznej państw o nierozmieszczeniu w Europie rakiet średniego i krótkiego zasięgu. Natomiast bardzo ważnym elementem w tej polityce, no, powiedzielibyśmy, ograniczania zbrojeń jądrowych było ratyfikowanie przez Republikę Białoruś traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Nastąpiło to 13 maja 2000 roku i zresztą Białoruś była jednym z tych państw, które opowiadały się za jego bardzo szybkim wejściem w życie. Również tutaj na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Mińsk bardzo aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Rozbrojenia i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Był zresztą jednym z takich propagatorów rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zakazu rozwoju i produkcji nowych typów broni masowego rażenia, nowych systemów takiej broni. Tutaj chodziło tylko nie tylko i wyłącznie o broń jądrową, ale w ogóle broń masowego rażenia. Zresztą Mińsk brał także aktywny udział w pracach bardzo wyspecjalizowanych forów w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. Komisji Rozbrojeniowej ONZ w Nowym Jorku czy Komisji Rozbrojeniowej w Genewie. Białoruś jest także stroną konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, a także konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i składowania broni bakteriologicznej, biologicznej i jej niszczeniu. Białoruś przyjęła akty prawne, które są niezbędne do wprowadzenia w życie tych konwencji. Wprowadziła także Krajowy Organ do Spraw Wprowadzenia w Życie konwencji o zakazie broni chemicznej. Tak, ten organ powstał przy białoruskim MSZ-cie. Także stworzyła Krajowy Punkt Kontaktowy związany z bronią biologiczną. Tutaj chodzi o Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii przy Białoruskim Ministerstwie Zdrowia. Białoruś była bardzo aktywnie zaangażowana w wysiłki społeczności międzynarodowej mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, proliferacji BMR, nie tylko broni jądrowej, ale także, tak jak powiedziałem, chemicznej i biologicznej. Co istotne, Białoruś poparła przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych numer 1540 w sprawie zwalczania proliferacji właśnie broni masowego rażenia i złożyła w Radzie Bezpieczeństwa ONZ stosowne sprawozdania, które dotyczą środków podjętych właśnie przez to państwo. Ta rezolucja numer 1540 została przyjęta przez Białoruś w roku 2004. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że Białoruś, można powiedzieć, we współpracy z Centrum Zapobiegania Konfliktom Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także Biurem ONZ do spraw rozbrojenia i Komitetu Rady Bezpieczeństwa ONZ, opracowała takie krajowe ramy, taką mapę drogową w sprawie dodatkowych środków wdrażania właśnie tej rezolucji i, no i włączyła się bardzo aktywnie właśnie w jej promowanie. Republika Białoruś jest także członkiem grupy dostawców jądrowych. Jest członkiem od roku 2000. Jest to taka grupa, która zrzesza 48 państw. Została utworzona w 1974 roku w odpowiedzi na próbę jądrową, którą dokonały wówczas Indie. Jednym z celów tej grupy jest promocja lepszego zrozumienia kwestii eksportu jądrowego, no i wsparcie przede wszystkim oczywiście kontroli tego eksportu. Co ciekawe, Polska jest obecnie nowym przewodniczącym grupy dostawców jądrowych, także warto to podkreślić. Także też warto zauważyć, że w 2010 roku Białoruś sformalizowała swoje członkostwo w komitecie Cangera. Ten komitet to jest taka nieformalna organizacja, która została jeszcze utworzona przed powstaniem grupy dostawców jądrowych. W 1971 roku ta grupa powstała w celu wdrożenia artykułu 3 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zgodnie z którym każde państwo, które jest stroną tego układu, zobowiązało się do niedostarczania materiałów jądrowych ani sprzętu nuklearnego żadnym państwom, no chyba że te materiały i sprzęt miałyby podlegać kontroli i zabezpieczeniom ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Komitet Cangera ustanowił listę progową materiałów i urządzeń, które właśnie podlegają kontroli wywozu. Białoruś popierała cele i zasady innych także międzynarodowych systemów kontroli wywozu, także tych związanych z technologiami rakietowymi. Jak Państwo widzicie, w ciągu ostatnich, no nawet nie tyle dwóch, co nawet trzech dekad, Białoruś była bardzo aktywnie zaangażowana właśnie w ten proces rozbrojenia nuklearnego, w proces przeciwdziałania proliferacji broni jądrowej. Natomiast te deklaracje, no, zwłaszcza z roku 2021, muszą niepokoić. Widać tutaj wyraźną woltę w podejściu establishmentu białoruskiego do kwestii rozmieszczenia broni jądrowej. Te deklaracje ze strony czy Aleksandra Łukaszenki, czy Władimira Makieja, no mają pełne wsparcie w Moskwie i zresztą to potwierdziło się kilka dni temu, 20 grudnia tego roku, agencja RIA Nowosti przytoczyła słowa sekretarza prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Pieskowa, który no wprost powiedział, że rozmieszczenie różnego rodzaju broni natowskiej w pobliżu granic państwa związkowego Rosji i Białorusi będzie traktowane jako zagrożenie i będzie skutkowało podjęciem, jak to określił Pieskow, odpowiednich kroków w celu zrównoważenia sytuacji, to cytat. Wspomniał, że możliwych jest wiele opcji, natomiast w żaden sposób nie wykluczył tutaj, nie odciął się od tych słów Makieja, absolutnie nie wykluczył tutaj kwestii opcji jądrowej, czyli właśnie rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Republiki Białoruś. W mojej ocenie punktem przełomowym, jeśli chodzi o podejście establishmentu białoruskiego do kwestii właśnie rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium tego państwa, była reakcja państw członkowskich NATO, a zwłaszcza Polski i Litwy na wybory prezydenckie, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku. Bardzo aktywne zaangażowanie się polskiej dyplomacji, także polskich służb specjalnych na terytorium Białorusi, nakierowane na zmianę systemu politycznego w tym państwie, na usunięcie od władzy Aleksandra Łukaszenki. Chodziło także tutaj oczywiście o bardzo silne wspieranie opozycji białoruskiej, chociażby na terytorium Polski. No, spowodowało bardzo duże zaniepokojenie w najbliższym otoczeniu Aleksandra Łukaszenki i skłoniło go ostatecznie do przyjęcia bardzo głębokich projektów integracyjnych. Chodzi o te tak zwane 28 map drogowych integracji. Ostatecznie one zostały podpisane 4 listopada 2021 roku, natomiast ten ostatni rok, właśnie od sierpnia 2020 roku do końca 2021 roku, był absolutnie moim zdaniem tutaj przełomowy. To był ten czynnik sprawczy, który skłonił po prostu Aleksandra Łukaszenkę do jeszcze większej integracji z Rosją, no właściwie do zrzeczenia się suwerenności, bo tak należy traktować te przyjęcie tych 28 programów integracyjnych. Myślę, że to był absolutnie czynnik przełomowy i myślę, że należy to odczytywać jako porażkę polskiej polityki wschodniej. Wepchnięcie Aleksandra Łukaszenki w objęcia Władimira Putina, stworzenie po prostu sytuacji bezalternatywnej dla tego polityka, dla tego establishmentu białoruskiego. Myślę, że o to chodziło właśnie Federacji Rosyjskiej. Moim zdaniem absolutnie byłoby niemożliwe zorganizowanie strajków w zakładach przemysłu ciężkiego, w fabrykach zbrojeniowych produkujących dla Federacji Rosyjskiej na tę skalę, którą obserwowaliśmy właśnie latem i jesienią 2020 roku, gdyby służby rosyjskie nie doprowadziły do eskalacji tego napięcia, nie sprzyjały temu napięciu, ponieważ było ono niezwykle korzystne dla Kremla, stworzyło sytuację bezalternatywną dla Aleksandra Łukaszenki i zmusiło go do przyjęcia tych pogłębionych programów integracyjnych. Natomiast myślę, że należy bardzo krytycznie ocenić polską politykę wschodnią, polską politykę zagraniczną. Myślę, że od sierpnia 2020 roku polski MSZ wykazał się kompletnym niezrozumieniem sytuacji geostrategicznej w regionie i niezrozumieniem także sytuacji na samej Białorusi. Myślę, że przeszacował możliwości państwa polskiego i myślę, że tutaj i odpowiedzialność i spada na byłego ministra spraw zagranicznych, pana profesora Jacka Czaputowicza, jak i na obecnego ministra, pana profesora Zbigniewa Raua. Myślę, że bardzo duże zaniedbania zostały także poczynione w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj myślę, że przyjęto kompletnie złą strategię, przeszacowano polskie możliwości. Natomiast tego typu deklaracje, które w roku 2020 składał pan premier Mateusz Morawiecki, chodzi o przekazanie Białorusinom nowego budynku na Saskiej Kępie, na stworzenie tam domu białoruskiego, który dotychczas mieścił się przy ulicy Wiejskiej w takim niewielkim lokalu niedaleko Sejmu, co tak naprawdę było taką deklaracją tworzenia alternatywnej struktury rządu Białorusi w Polsce, okazało się jednym z tych czynników, które tworzyły właśnie taką sytuację bezalternatywną dla Aleksandra Łukaszenki. Uważam, że był to potężny błąd polityczny. Uważam, że ta polityka polska od połowy roku 2020 do końca roku 2021 była po prostu katastrofalna, jeśli chodzi o kierunek białoruski. Całkowicie przegrano Białoruś, całkowicie straciliśmy Białoruś dla polskiej racji stanu. W mojej opinii rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi, ewentualne rozmieszczenie, jest bardzo ważnym elementem w negocjacjach rosyjsko-amerykańskich, jeśli chodzi o nowy traktat bezpieczeństwa w Europie, czy szerzej nawet o dotyczących stabilności strategicznej w Eurazji. Nie można oczywiście tego wykluczyć. Warto także wspomnieć, że obecnie na Białorusi istnieją dwa takie strategiczne rosyjskie obiekty wojskowe, to stacja radiolokacyjna typu Wołga w Hancewiczach koło Baranowicz w obwodzie brzeskim. Ta stacja stanowi część systemu ostrzegania przed atakiem rakietowym. Jest ona skierowana na kierunku zachodnim, ma zasięg około 5000 km. Natomiast drugi ważny obiekt wojskowy to 43. Centrum Łączności Floty Wojennej w Wilejce w obwodzie mińskim, które już od 1964 roku wspiera łączność sztabu floty z rosyjskimi podwodnymi okrętami atomowymi na całym świecie. Są to bardzo ważne obiekty, natomiast istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że do nich nich dojdą także bazy wojskowe, w których będzie właśnie magazynowana broń, rosyjska broń jądrowa. Niestety, moim zdaniem, tutaj decyzja o kwestii nuklearyzacji Białorusi wymknęła się całkowicie już spod kontroli Polski czy spod jakiegokolwiek wpływu państwa polskiego. Tutaj decyzje będą niestety podejmowane na wyższym szczeblu, będą te decyzje podejmowane między mocarstwami, zwłaszcza między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję Państwu za uwagę.